dementuję, to nie jest muzyka góralska, to jest chór z Sokołowa, to jest melodia chóru z gminy Sokoły. Tam jest taka piosenka, życie jest piękne, życie jest cudne, życie nastraja optymistycznie, tak leci mniej więcej tekst tej piosenki, tej przyśpiewki, a samą oprawę muzyczną to już zawdzięczamy rodzinie Pospieszalskich, za co najmocniej dziękujemy, więc to jest, panie ministrze, Mazowsze, może i wschodnie, ale to jest jednak melodia ze wschodniego Mazowsza, posłowi z Radomia, też bliskie. Dzień dobry,
dzień
panie
dobry,
ministrze.
Serdecznie.
Właśnie ja mówię, a nie przedstawiam gościa, Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie
ministrze. Dzień dobry jeszcze raz, witam wszystkich słuchaczy.
No to zacznijmy.
Ciepło się zrobiło, panie redaktorze, prawie.
Prawie ciepło, na polu mokotowskim nie ma śniegu, o czym już mówiłem, można biegać swobodnie z samego rana.
Wiosna idzie.
Wiosna, ach, to ty, ale... Nie ma... Wiosna, zacznijmy...
Kiedyś mówiono wiosna, panie sierżancie.
Do sierżantów też wrócimy. Najpierw, czy jest wiosna w stosunkach polsko-amerykańskich? Wczoraj rano Onet doniósł, że jest zakaz na spotkania najwyższych władz polskich z władzami amerykańskimi.
Sankcje do tego. Onet ogłosił i w ogóle...
No dobrze, ogłosił i pan minister co?
Nie, no jestem przerażony, panie redaktorze, też... poziomem wiarygodności i dziennikarstwa. Przepraszam, że to mówię, no sam jestem, uważam się za dziennikarza, który w zawodzie spędził długie lata, znaczną część swojego życia i gdy dziś ten wczorajszy dzień pokazuje, że wystarczy zrobić jakąś wrzutkę bez jakiegokolwiek potwierdzenia, bez ustalenia wiarygodnych szczegółów i to się jakoś kręci i naprawdę, jak to mówią, chodzi po mediach, a rzeczywiście nijak to się ma do rzeczywistości. I to przez cały dzień wmawianie wszystkim, nie tylko politykom Prawa i Sprawiedliwości, ale również i osobom, które podejmują najważniejsze decyzje w państwie, o jakiejś notatce krążącej gdzieś chowanej po szufladach od wielu miesięcy, od wielu tygodni, to jest żenujące, no bo raptem rzeczniczka dziś w nocy
polskiego czasu dementuje
informacje i wprost stwierdza, że te relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre, te szczególnie w kontekście bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO, to są również szczególnie istotne i ważne i dobre. Także no okazuje się, że no niektórzy po prostu gonią króliczka, żeby go nie dogonić, żeby go złapać, ale żeby się po prostu kręciło. No to jest chore, naprawdę.
Panie
to
ministrze,
jest chore.
Rzeczniczce zajęło to 2 minuty, żeby powiedzieć, że nie ma żadnego oficjalnego zakazu na spotkania między prezydentem i wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, a polskim premierem i polskim prezydentem, ale powiedziała, że ustawa jest wątpliwa, że budzi zastanowienie i zaniepokojenie Departamentu Stanu.
Panie redaktorze, ale to już było wyartykułowane przez Departament Stanu, jeżeli chodzi o wypowiedź i Rexa Tillersona przed kilkoma tygodniami, jak również i pani rzecznik o tym mówiła i to jest stanowisko, które polskiej stronie jest znane. My kanałami dyplomatycznymi odnosimy się do tych kwestii, tak ze stroną izraelską, jak również i ze stroną amerykańską. Jeżeli dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że odbywają się, wbrew temu, co twierdzi Onet, niektórzy dziennikarze, odbywają się spotkania, odbywają się również wizyty polskich polityków. Niedawno mieliśmy wizytę wiceministra spraw zagranicznych, pana Magierowskiego. Za chwilę mamy pana ministra Szczerskiego w Stanach Zjednoczonych, spotkania pani minister Anders, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw kontaktów międzynarodowych i ona też spotyka się z różnymi środowiskami, chociażby środowiskami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych. No, my tą ofensywę dyplomatyczną prowadzimy, a takie wrzutki jak ta wczorajsza,
a to nie jest
niektórych polskojęzycznych politycznych portali, no absolutnie nie służą. No warto też zwrócić uwagę. Dobrze, ale czy powiedziałem to, że polskojęzyczne, no bo właściciele tych mediów
jest
są
koncert
gdzieś
szwajcarsko-niemiecki.
Poza granicami, a...
No dobrze, ale to nie jest tak, że wizyta pana ministra Magierowskiego to było gaszenie pożaru na już, żeby pojechać i po tej notatce z 20 lutego szybko się spotkać ze Stanami i z kongresmenami i z przedstawicielami Departamentu Stanu.
To nie jest
gaszenie
pożaru, panie redaktorze. To jest po prostu rutynowa praca na tej niwie dyplomatycznej, żeby wyjaśnić pewne kwestie. Bo proszę zauważyć, że bardzo często te sprawy dotyczące chociażby nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w Stanach Zjednoczonych są postrzegane albo przez przekaz, który jest prezentowany przez stronę izraelską wprost, albo na przykład przez dziennikarzy, którzy na przykład w Gazecie Wyborczej pracują, a są korespondentami najważniejszych tytułów
przed przyjęciem ustawy, a nie po jej przyjęciu, żeby gasić pożary.
Ale te spotkania się odbywały i przecież to spotkanie, te konsultacje, o których mówił chociażby minister Jaki, one odbywały się, ze stroną izraelską z panią ambasador, ale te konsultacje, które...
Nie przyniosły efektów.
No ale panie redaktorze, no ale to nie zależy również od nas. No jeżeli minister Jaki zaprosił przed już ostateczną wersją przedstawienia parlamentowi tej ustawy, nowelizacji ustawy o IPN i czuł się w obowiązku poinformowania chociażby ambasady Stanów Zjednoczonych i ambasadora Stanów Zjednoczonych, że jest prowadzona taka nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, mając na uwadze, że to są przepisy dość wrażliwe, szczególnie dla strony izraelskiej i strony amerykańskiej, przedstawiliśmy, no to co więcej możemy zrobić? No nie pojedziemy do Waszyngtonu i zapytać się, czy prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy kongresmenów, słuchajcie panowie, czy my możemy jako Polacy przyjąć taką czy inną ustawę? No tak się to nie odbywa.
Mike Pence ma przyjechać do Polski, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.
Panie redaktorze, to jest...
Przyjedzie do Polski,
panie
nie przyjedzie?
Panie redaktorze, 12 stycznia pan premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja wczoraj, mówiąc w jednej z telewizji o tych relacjach polsko-amerykańskich,
powiedział pan, że przyjedzie w drugiej połowie roku.
Przywoływałem tę kwestię. Mówiłem, że Mike Pence został zaproszony przez Mateusza Morawieckiego i to zaproszenie przyjął. Także, więc teraz, jak rozumiem, trwają te robocze działania.
Przyjął je przed przyjęciem ustawy o IPN.
No tak,
IPN.
Panie redaktorze, no ale z drugiej strony, no nic takiego nadzwyczajnego się nie wydarzyło, żeby ta wizyta nie miała dojść do skutku, tym bardziej, że przecież...
Tego jest pan minister pewien.
Panie redaktorze, ja niczego nie można być dzisiaj pewien, szczególnie po tych wrzutkach, które prezentował wczoraj Onet, ale proszę zwrócić uwagę, że ta zapowiedź przyjazdu Mike'a Pence'a do Polski była związana chociażby z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i to też przecież to jest rzecz, która jest powszechnie znana i powszechnie wiadomo.
Co słychać w kontrakcie na rakiety Patriot, program Wisła obrony przeciwrakietowej?
Program Wisła, jak zapowiedział minister Mariusz Błaszczak, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia, jeżeli chodzi o realizację tej umowy. Zresztą sam program Wisła jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej traktowany w sposób priorytetowy i dziś, kiedy już na ukończeniu są te negocjacje ze stroną rosyjską, minister Błaszczak wskazywał jednoznacznie, że ten termin końca marca, czy końca pierwszego kwartału, koniec marca, to będzie ten czas, kiedy obie strony będą przygotowane do podpisania umowy i jestem przekonany, że ten termin absolutnie nie jest zagrożony i zbliżamy się do tego terminu podpisania
koniec umowy. Marca to za chwilę, za 2-3 tygodnie.
No, dokładnie, bo i te rozmowy są już na ukończeniu.
Będzie cena?
Panie redaktorze, poczekajmy jeszcze z oficjalną informacją. My mówimy tutaj o tym realizacji programu Wisła w pewnych etapach, prawda? Są pewne etapy i w pierwszym etapie ta dostawa pierwszych dwóch baterii, bo o tym mówimy. Ona będzie i te płatności będą rozłożone w czasie, ale poczekajmy. Najważniejszym jest to, że to będzie system, który jest obecnie jednym z najnowocześniejszych na świecie, bo ten system jeszcze nie wszedł na wyposażenie Armii Stanów Zjednoczonych, a mamy już gwarancję, że on będzie również w Polsce, także ten 2020 rok to jest taki czas, kiedy będzie on wchodził na wyposażenie Armii Stanów Zjednoczonych i wyposażenie polskiej armii.
W jakim momencie był kontrakt, kiedy pan wszedł do ministerstwa, kiedy doszło do rekonstrukcji rządu?
Panie redaktorze, te rozmowy ze stroną amerykańską się toczyły i się toczą. Ja nie odpowiadam też wprost za ten kontrakt, za ten obszar, bo to jest domena pana ministra Sebastiana Chwałka, który odpowiada za chociażby funkcjonowanie Departamentu Inspektoratu Uzbrojenia i również departamentów, które są związane z modernizacją techniczną armii. Ale tak jak mówię, ten cykl rozmów został nakreślony, on się odbywa i my realizujemy to, co również zostało podjęte przez poprzedników. To nie jest tak, że wchodzi nowa ekipa i coś nadzwyczajnego dodatkowego się dzieje. My po prostu usprawniamy też
chociaż
ten proces.
Chociaż jeżeli chodzi o karty i wydatki MON-u z kart, to pan minister mówi, że to nie my, to zupełnie inny
ale
rząd był.
Panie.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości z
panie redaktorze,
Antoni Macierewiczem jako szefem MON-u.
Nie, bo ja nie mówiłem, że to kto inny, tylko ja mówiłem, że jeżeli chodzi o wyjaśnianie tych kwestii, to warto jest pytać tych, którzy w tym czasie odpowiadali za te kwestie. Jeżeli chodzi o te karty płatnicze, to też jest kolejne przekłamanie, które gdzieś pojawiło się w przestrzeni głównie medialnej i niezrozumienie całej sytuacji, bo w ogóle ta odpowiedź, która została udzielona przez Bartosza Kownackiego, byłego wiceministra obrony narodowej, ona sama w sobie była dość niefortunna, gdyż poseł, którego nazwiska nie będę przywoływał, pytał o wydatki kierownictwa, czy samego resortu obrony narodowej. I tak de facto, gdyby przyjmować wprost to pytanie posła Misiły, to Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli kierownictwo oraz szefowie poszczególnych departamentów, kilku departamentów, które prowadzą na przykład taką swoistą działalność poza granicami kraju, w tym sensie, że szefowie wyjeżdżają poza granice kraju, czy do Brukseli na spotkania w ramach sojuszu, w ramach NATO, to raptem te wydatki roczne to jest około 300 tysięcy złotych, a pojawiła się kwota za półtora roku 15 milionów złotych. Tylko już nikt nie wyjaśnił tego, że tych kart jest, przyjmując te 15 milionów, ponad 800, no obecnie ponad 700 i to są na przykład wydatki, kiedy regionalne bazy logistyczne wydają na zaopatrzenie takie bieżące.
Wydatki nie odbiegają od wydatków z lat poprzednich.
Ale oczywiście, też jedna rzecz, bo taki mechanizm płatności przez karty kredytowe za niektóre towary dostarczane dla polskiej armii zostały wprowadzone w 2010 roku decyzją pana ministra Klicha i to jest utrzymane. I już
to może warto to zlikwidować.
Ale panie redaktorze...
Byłem w KPRM-ie ani złotówki nie wydano z kart płatniczych, ani z kart
panie
kredytowych.
Panie redaktorze, ale to jest zupełnie... To jest zupełnie inna materia, ale jeżeli ktoś wydaje pieniądze w resorcie obrony narodowej z karty, to wydaje to w oparciu o fakturę, która musi być wystawiona, faktura. I jeżeli dziś mamy na przykład kontrakty podpisane z dostawcami na przykład produktów spożywczych z różnego rodzaju hurtowni, które wygrywają przetargi. I jeżeli w jednym, drugim, piątym czy dziesiątym miejscu Polski te dostawy się odbywają, to odbywa się to albo przelewem, albo płatnością kartą. I to jest rzeczą zupełnie naturalną. Jeszcze raz powtórzę, tych kart płatniczych
i kredytowych
jest w resorcie obrony narodowej
teraz o połowę mniej.
Ale nie, jest ponad 700, panie redaktorze, a o połowę mniej mówimy o tych, które są w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej. I to nie mówię o ministrze i wiceministrach, bo my akurat tych kart...
O szefach departamentu.
Bo my akurat jako minister Błaszczak i wiceministrowie tych kart nie mamy. A to są czy pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej, na przykład Centrum Operacyjnego, czy po prostu szefowie departamentów i tych kart kiedy minister Mariusz Błaszczak obejmował Ministerstwo Obrony Narodowej, było 33. Dziś tych kart jest 12, ale kolejne 4 w najbliższym czasie tracą termin ważności, bo to są karty czasowe i nie będą odnawiane. Także tych kart za chwilę pozostanie tylko 8.
No dobrze, a w ramach konferencji pana premiera z poniedziałku nie czuje się pan zagrożony? Nie jest tak, że obejmie pana obcięcie etatów o tą jedną piątą, jedną czwartą?
Panie redaktorze, naprawdę praca na stanowisku sekretarza stanu to jest bardzo duże wyzwanie. To jest służba, ale to jest również i nobilitacja. I pracując naprawdę się nie zastanawiam. Po prostu robimy swoje, działamy i pracujemy przy określonych powierzonych obowiązkach.
Skąd się wzięły te premie, skoro rząd to jest rząd ideowców, rząd państwowców, to po cóż te premie? Po 60, po 80 tysięcy złotych?
Panie redaktorze, jeżeli mówimy o premiach, to nie dotyczy mnie, czy kierownictwa dziś Ministerstwa Obrony Narodowej.
Poprzedni premier przyznawał premię.
Ale jeżeli mówimy o tych premiach, to też nie jest nic nadzwyczajnego, bo te premie uznaniowe są czymś naturalnym.
Skoro pan premier musiał zrobić konferencję i powiedzieć, że żadnych premii nie będzie, to znaczy chyba coś w tym nagannego
ale,
było.
Panie redaktorze, ale jeszcze raz powtórzę, ale pan premier nie powiedział, że te premie, które były przyznawane przez panią premier Szydło, były naruszeniem w jakikolwiek sposób
powiedział, że nie będzie premii,
prawa.
No to chyba jest jasny sygnał.
Panie redaktorze, ale oczywiście tych premii nie będzie i normalnie pracujemy. Będą nieco zmodyfikowane czy zmienione sposoby wynagradzania najważniejszych osób.
Właśnie, bo pan minister dostanie teraz większą pensję. Będzie i uposażenie poselskie, i część pensji ministerialnej. Jak to będzie wyglądać.
Tylko...
To dla informacji z KPRM-u, połowa pensji
nie wiem, panie
ministerialnej i pensja
panie
poselska.
Redaktorze, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jakie te rozwiązania zostaną przedstawione przez Kancelarię
Prezesa. A starczy wam odwagę, żeby zwiększyć zarobki wiceministrów? Bo przecież część tych ministrów, którzy nie są posłami, zarabia często dwukrotnie, trzykrotnie mniej niż szefowie departamentów, który teoretycznie im podlegają.
To jest sytuacja, zgadzam się, że to jest sytuacja niezdrowa i ona musi być zmieniona. Jest propozycja pana premiera, żeby na przykład obecni podsekretarze stanu weszli...
Którzy nie mogą być posłami, już pomijmy.
Weszli do tego, takiego swoistego korpusu służby cywilnej. I tutaj ta kwestia jest jakby poza dyskusją. To być może będzie się wiązało ze zmianą uposażeń. Jeżeli chodzi o sekretarzy stanu i ministrów, jest określony przelicznik. My, będąc również posłami, nie pobieramy uposażenia poselskiego w parlamencie, tylko nasze wynagrodzenie to jest tylko te środki finansowe, które z tego wynikają z mnożnika przewidzianego dla sekretarzy stanu i one są jakby pensjami ani nie ruchomymi, ani nie o zmieniającej się wielkości, tylko jasno określonymi.
Podwyżek dla wiceministrów nie będzie, czy będą? Dla tych podsekretarzy stanu, którzy nie są posłami.
Panie redaktorze, nie wiem, no jeżeli będą te osoby na statusie służby cywilnej, no to oczywiście będą oni
siatkę płac.
Dokładnie tak.
Czyli także, będą mieli wyższe uposażenie.
Być może tak, ale proszę zwrócić uwagę, że no, na obecną chwilę też nie możemy przewidzieć, jakie te angaże oni otrzymają.
Jeszcze dwa tematy, które musimy poruszyć. Program Orka. Cóż słychać w programie zakupu okrętów podwodnych dla polskiej armii? To był jeden ze sztandarowych pomysłów ministra Macierewicza, żeby wzmocnić siłę odstraszenia polskiej armii. Teraz się wydaje, że Orka odpływa w dal.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o okręty podwodne, to jest kwestia, która musi być rozstrzygnięta w najbliższym czasie i te rozmowy, które dziś są prowadzone, mamy na tym stole negocjacyjnym kilka ofert, dokładnie 3 oferty i po prostu musimy podjąć decyzję, czy my będziemy kupować te okręty podwodne jako państwo, jako samodzielnie, jako tylko polska armia. Czy będziemy kupować te okręty na przykład w porozumieniu z naszymi sojusznikami. Mam tutaj w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, mam na myśli Norwegów, którzy też są zainteresowani zakupem okrętów podwodnych.
Ale realizacja miała być błyskawiczna. 20 klasy. Października dla Dziennika Rzeczpospolita Antoni Macierewicz, pan minister wówczas MON, szef MON mówił, że do końca ubiegłego roku zostanie zakończony postępowanie mające na celu wybór producenta.
Panie redaktorze, ja jeszcze raz powtórzę. To...
Wyboru nie ma, problem
panie
się
redaktorze, odda. To są rzeczy, które są bardzo wrażliwe. Rozmowy też są bardzo, bardzo trudne, bo to nie jest sztuką wydać kilkadziesiąt miliardów złotych
i
nic z tego nie mieć. Nam zależy, żeby również w oparciu o program ORKA postawić na nogi, czy przyczynić się do postawienia na nogi polskiego przemysłu okrętowego, polskiego przemysłu stoczniowego. No to nie może być tak, że my idziemy na przykład do stoczni, nie wiem, niemieckich czy stoczni francuskich i wspieramy francuski czy niemiecki przemysł, a polski przemysł okrętowy
ale
nic z tego nie będzie miał.
O tym samym mówił minister Antoni Macierewicz, mówiąc, że dlatego... pierwszy okręt przypłynie, a już drugi, trzeci będzie budowany tutaj w
Panie
Polsce.
Panie redaktorze, dlatego są różne wciąż rozważane różne pomysły. Nie chciałbym tutaj mówić, bo to jeszcze jest ale za wcześnie, ale myślę, że kwestia najbliższych tygodni pokaże, w jaki sposób będziemy prowadzili tę procedurę.
Program ORKA nie jest odłożony na program, półkę i jest realizowany...
Nie, program ORKA nie jest odłożony na półkę, bo gdybyśmy chcieli odłożyć program ORKA na półkę, to znaczy, że musielibyśmy zlikwidować marynarkę wojenną w tym aspekcie okrętów podwodnych. No, na coś takiego absolutnie
to
się nie
możemy zgodzić.
To
kiedy przypłynie pierwszy okręt podwodny dla polskiej marynarki?
Panie redaktorze, to nie jest sprawa dni, czy tygodni, czy nawet miesięcy, ale są
2021,
pewne,
drugi, trzeci.
Są też pomysły, żeby w tym pierwszym, wstępnym etapie, i to będzie zależało od wyboru podmiotu, który będzie dostarczał te okręty dla polskiej armii, są pewne pomysły, żeby na przykład otrzymać jeden z okrętów w formie leasingu na początku, tak żeby już zgrywać załogi, prowadzić ćwiczenia, ale to jak mówię...
Czyli to może być przed 2020 rokiem?
To jest jeszcze kwestia uszczegółowienia i doprecyzowania pewnych...
Strzelnica w każdym powiecie, to program, za który pan odpowiada, dobrze pamiętam,
tak,
bezpośrednio. I co się dzieje? Bo nie ma rozporządzeń, jest ustawa, nie ma rozporządzeń, chodzą plotki po korytarzach sejmowych, że podobno sztab generalny takie narzucił techniczne wymagania, że w zasadzie z limitu pieniędzy, które państwo macie, to starczy na 2,5 strzelnice.
Właśnie, panie redaktorze, pojawiają się bardzo różne informacje w przestrzeni publicznej i ten program, który był tak szumnie zapowiedziany, zresztą ustawa, która weszła w życie 1 stycznia, mamy już ukończone i po konsultacjach wszelkich rozporządzenie ministra obrony narodowej. I jeszcze nie, bo dlatego, że chcielibyśmy, aby ten program był powszechny. Chcielibyśmy, aby ten program na przykład obejmował w tym roku 2018 przynajmniej kilkadziesiąt miejsc, gdzie te szczelnice zostaną posadowione. I rzeczywiście jest coś na rzeczy...
Ale żeby tak się
rzeczy...
stało, wymagania techniczne muszą być jak dla strzelnic cywilnych, a nie wojskowych.
Właśnie, jest coś na rzeczy, bo my pieniędzy na ten program mamy w budżecie zarezerwowanych 40 milionów złotych i gdyby przyjmować rzeczywiście literalnie te przepisy, które zostały zawarte w programie, który został opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w roku 2017, to rzeczywiście zbyt wiele tych strzelnic byśmy nie wybudowali, bo w tym programie mówi się o tym, że te strzelnice, to ten teren, na którym ta strzelnica ma być położona, czy jest położona, to jest teren minimum długości 100 metrów, minimum szerokości 50 metrów, gdzie jest jedna oś długości 100 metrów, dwie osie długości 50 metrów i dwie osie skrajne długości 25 metrów z całym węzłem sanitarnym, infrastrukturą, kontenerami, ogrodzeniem
koszt
i tak dalej.
Pewnie
koszt takiej jednej strzelnicy byłby olbrzymi.
Mówiliśmy o 100 strzelnicach.
Dlatego my chcemy zrobić ten program w takiej formule, żeby one były ogólnodostępne. Ogólnodostępne w tym sensie, żeby z jednej strony mogły korzystać jednostki wojskowe, mam na myśli na przykład Wojska Obrony Terytorialnej, ale z drugiej strony na przykład klasy mundurowej, organizacje paramilitarne, żeby to były żyjące organizmy, nie tylko od godziny 7 do 15, tak jak często funkcjonuje dziś polska armia, tylko żeby były otwarte przez 7 dni w tygodniu i jak najdłużej i jak najszersze rzesze osób, które chcą trenować,
ćwiczyć oko. Ale policja, przecież inne służby mundurowe też mają braki, dlatego, nie mają gdzie trenować.
Dlatego,
kiedy będzie rozporządzenie i to będzie, strzelnica będzie mogła być budowana przez powiat albo przez władze samorządowe lub stowarzyszenia i fundacje, jak rozumiem. Tak, i to będzie na panie warunkach strzelnic cywilnych.
To jest, panie redaktorze, od razu mówię, jeżeli dementuję jakieś informacje, że to będą mogły występować stowarzyszenia czy inne organizacje, jeżeli mówimy o strzelnicę w każdym powiecie,
tylko samorząd?
To będzie mógł występować samorząd, ale samorząd później będzie mógł przekazać jako operatorowi innym podmiotom. Może to będzie...
Czyli pieniądze z MON-u dostanie tylko i wyłącznie samorząd.
Tylko i wyłącznie samorząd. I tutaj co do tych kwestii, tak było planowane.
Strzelec, jakiekolwiek inne organizacje proobronne nie mają szans na takie pieniądze.
Nie, w tym programie na pewno nie.
No to ustawa degradacyjna, ostatni temat, który nam się został. Może jeszcze zdążymy do omówienia. Ilu oficerów straci swoje gwiazdki?
Panie redaktorze, zobaczymy, bo to też będzie analizowane w pierwszej kolejności przez Instytut Pamięci Narodowej, w drugiej kolejności przez Wojskowe Biuro Historyczne. Na pewno co do jednej kwestii jest poza dyskusją. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego to jest to ciało, które w całości z automatu z tej ustawy traci stopnie.
A cała reszta będzie uznaniowa, kto będzie weryfikował?
Pozostałe kwestie, tak IPN. Jak mówię, decyzję będzie podejmował minister obrony narodowej za zgodą prezydenta Rzeczpospolitej i to tutaj przede wszystkim w oparciu o te przesłanki, które będzie również wskazywał Instytut Pamięci Narodowej czy Wojskowe Biuro Historyczne. I tutaj jeszcze jedna kwestia, no bo tutaj mamy te segmenty tych osób, które będą mogły być objęte rygorami tej ustawy. To będą z jednej strony osoby, które chociażby wydawały rozkazy do tego, aby strzelać do ludności cywilnej. To będą osoby...
Albo zwalczały podziemie
niepodległościowe
w latach 43-56.
To będą również osoby, które były prokuratorami, sędziami wojskowymi, którzy wydawali wyroki śmierci. I to będą... Każda sprawa będzie.
Ale czy wy w MON-ie liczyliście, ile to może być osób? Gdyby każdy, kto zawiera się w tej grupie, stracił swój stopień wojskowy, został zdegradowany,
panie
to ile to będzie? 1000, 2, 3, 5 tysięcy
tak,
osób?
Liczyliśmy, ale to są naprawdę duże, duże liczby i nie chciałbym ich tutaj na antenie Radia Wnet przywoływać. Ja podawałem je wczoraj też z mównicy sejmowej i później rozgorzała burza, bo były od razu podejrzenia, że od razu te osoby z automatu będą traciły
ale to będzie uznaniowa decyzja pana ministra Błaszczaka po zasięgnięciu informacji w archiwum, w IPN-ie, kto straci, a kto nie straci swój stopień wojskowy.
Ta decyzja będzie podejmowana na wniosek prezesa Rady Ministrów, na wniosek na przykład organizacji również kombatanckich. To nie będzie tak, że minister Mariusz Błaszczak przyjdzie do biura i powie, że no dziś bierzemy się za tą czy za inną grupę. Jest określony podmiot, który będzie miał prawo wystąpienia do ministra obrony narodowej, bo są takie fakty historyczne, że na przykład takie zdarzenie miało miejsce i wtedy minister obrony narodowej będzie występował do Instytutu Pamięci Narodowej o przedstawienie biogramu, będzie występował do Wojskowego Biura Historycznego o sporządzenie odpowiedniej dokumentacji co do przeszłości tej osoby, chociażby w szeregach Ludowego Wojska Polskiego.
Degradacja to odebranie emerytur też?
Nie, to jest... Też nie chciałbym, żebyśmy mówili o degradacji, panie redaktorze. No, degradacja...
Taki państwo hashtag nadali w mediach społecznościowych tej ustawie.
Panie redaktorze, degradacja to jest... zmniejszenie stopnia wojskowego, czy zdegradowanie do stopnia szeregowego. A my mówimy o pozbawieniu stopnia wojskowego. czyli pozbawieniu całkowicie
stopnia wojskowego. Ale zostawiacie państwo emerytury generalskie, jak rozumiem.
Panie redaktorze, bo to jest te kwestie emerytur, one są objęte zupełnie inną ustawą i jeżeli dziś mówimy o pozbawieniu stopni wojskowych, to być może kiedyś, wkrótce przyjdzie czas na rozmowę na temat również pozbawienia tych, czy zmniejszenia tych uposażeń, ale to nie chciałbym...
Minister Błaszczak sprawnie przeprowadził ustawę dezubekizacyjną w MSWiA. Taka podobna ustawa leży, jeśli chodzi o wojsko. Przygotował ją m.in. profesor Cęckiewicz. Minister Antoni Macierewicz nie zdecydował się razem z kierownictwem partii na wdrożenie tej ustawy do Sejmu pod obrady Wysokiej Izby. Być może pan minister Błaszczak będzie miał odwagę, żeby ustawę dezubekizacyjną wprowadzić.
Tak, póki co mamy tą ustawę degradacyjną i to jest ważne. Dziś o 8.30 jest posiedzenie Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Będę tę ustawę prezentował dzisiaj w Senacie. Mam nadzieję, że wkrótce ta ustawa zostanie
przyjęta. Ona wyjdzie bez poprawek Senatu dzisiaj, jutro
panie
głosowanie?
To już jest kwwestia, która należy do senatorów.
Do kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości, która ma większość
w Senacie. Ale już mówię, ja ze swojej strony ja będę rekomendował senatorom, żeby ta ustawa wyszła z Senatu w takiej formie, jak została przyjęta przez Sejm. My w Sejmie wprowadziliśmy kilka poprawek, chociażby jedna z tych poprawek, która nieco zmienia sposób działania tej ustawy, że ta ustawa będzie dotyczyła wyłącznie osób, które mają stopień marszałka, generała czy admirała, a jeżeli chodzi o niższe stopnie, czyli stopnie oficerskie czy niższe, taka decyzja będzie mogła być podjęta przez ministra obrony narodowej w sytuacjach nadzwyczajnych, w sytuacjach szczególnych, szczególnego okrucieństwa, za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej.
Ale jak rozumiem, emerytur dla osób, które pracowały w wywiadzie wojskowym,
ta ustawa, panie
się
redaktorze,
nie odważycie dotknąć.
Panie redaktorze,
takiej odwagi panie PiS redaktorze, nie ma, żeby ja jeszcze raz ustawę dezubekizacyjną dla wojska przyjąć.
Panie redaktorze, to jest zupełnie inna ustawa, to są zupełnie inne przepisy. W tej ustawie na ten temat nie ma mowy i trudno mi się wypowiadać co do innych kwestii.
Czyli SBC w wojsku pozostaną bezkarni.
Nie, panie redaktorze, nie wydaje mi się, żeby tak było, ale po kolei, stopniowo, nie wszystko naraz.
Ale samą ustawę profesora Cęckiewicza pan minister widział na oczy?
Nie widziałem na oczy.
Warto się z nią zapoznać. To jest ciekawy projekt i być może trochę warto odwagi, żeby go przeprowadzić w Sejmie. Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.